Język polski, poziom C1. Sprawdzanie rozumienia ze słuchu, część pierwsza. Posłuchaj rozmowy z Filipem Springerem, fotografem i reporterem, autorem książki Źle urodzone, reportaże o architekturze PRL-u. A następnie wybierz właściwe zakończenia zdań A, B lub C, tak jak w przykładzie. Możesz posłuchać rozmowy dwa razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Jest 10 poprawnych odpowiedzi plus przykład. Teraz masz 2 minuty na przeczytanie zadania.
Droga ta twoja książka.
Taka miała być. Jest wydana w takiej, a nie innej formie. Nigdy nie zakładałem, że ma być masowo kupowanym tytułem.
Jednak sprzedaje się jak świeże bułeczki.
To, co teraz powiem, może będzie niepoprawne, ale mi na tym tak bardzo nie zależy. Dla mnie źle urodzone to produkt uboczny.
Czego?
Próby osobistego zrozumienia architektury. Tego, że mamy budynki, którymi zachwycają się krytycy architektury, ale już zwykli ludzie nie bardzo. Chciałem to sobie wyjaśnić, a do tego najlepszym instrumentem dla mnie jest reportaż. Jestem ekstrawertyczny, więc mam potrzebę opowiadania innym, ale to, czy komuś podoba się to, co napisałem, jest dla mnie wtórne.
Spodziewałeś się tak dużego zainteresowania źle urodzonymi?
Nie, a już na pewno nie tak pozytywnego, bo w książce jest sporo dyskusyjnych kwestii. Wiedziałem, że jakieś zainteresowanie będzie, bo temat jest modny.
Co wiedziałeś o architekturze, zanim zacząłeś pisać książkę?
Wiedziałem tyle, ile wie użytkownik architektury.
Wiedziałeś, dlaczego coś jest dobre?
Byłem bezrefleksyjny. Nie miałem żadnych narzędzi do oceniania budynku. Kiedy patrzyłem na projekty jakichś konkursowych zgłoszeń, to nie miałem pojęcia, dlaczego wygrał ten, a nie inny budynek. I mnie to denerwowało. Postanowiłem więc się dowiedzieć, stąd ta książka.
Złe urodzenie budynków, o których piszesz, wynika tylko z czasów, w których powstały?
Tak, i z konsekwencji tych czasów, bo wszystko, co związane z PRL-em, z czasami komunistycznymi, ma się kojarzyć źle. Na powstanie tych niejednokrotnie wybitnych realizacji wpływały przecież technologia czy dostępne materiały.
Gdyby te budynki powstały dzisiaj, ludzie by się nimi zachwycali?
Jestem o tym przekonany, bo zbudowano by je inaczej, z innych materiałów, które się tak szybko nie starzeją, no i nie miałyby komunistycznej łatki.
A jakie były główne grzechy powojennej moderny w Polsce?
Charakterystyczna dla modernizmu chęć przewidzenia wszystkich zachowań człowieka. Wielkie blokowiska, w których człowiek czuje się malutki. Nawet na takim przyjemnym osiedlu jak Tausen w Katowicach człowiek jest niczym robak. Tam mieszka ponad 20 tysięcy ludzi, ale są zadowoleni. Kiedy rozmawiałem z mieszkańcami Tausena, często powtarzali, że mieszkania są ciasnawe, ale przestrzeń wokoło, zieleń, wspaniałe.
Na Tausenie udało się także coś, co zwykle jest koszmarem, czyli renowacja elewacji.
To traumatyczny temat. Jeden z rozdziałów książki, którą teraz piszę, jest poświęcony temu, o co pytasz, czyli o manii malowania budynków w pastelowych kolorach. Kiedy dzwoniłem do spółdzielni mieszkaniowych, byłem przekonany, że oni będą się tłumaczyć, wstydzić, ale nie, są bardzo zadowoleni ze swoich osiągnięć. To wynika z kompletnego niezrozumienia, czym jest architektura.
No ale można tłumaczyć, pokazywać dobre wzorce.
Zgoda, to się zaczyna powoli dziać. Na osiedlu Wrocław Zachód na kawowej elewacji namalowano białe zwierzaki. Nie jest to sztuka najwyższych lotów, ale nie wygląda najgorzej. Mogła tam powstać jakaś makabryczna pastelowa elewacja, ale nie powstała.
Malowidła to może rzeczywiście ciekawa opcja.
Takie podejście zaczyna być już standardem w wielu miastach. To jest fajne.
Mówimy dużo o grzechach powojennego modernizmu, a jakie są jego zalety?
Dbałość o zapewnienie ludziom powietrza i zieleni. Architekci mieli na tym tle wtedy hopla. Drugą cechą było projektowanie całościowe, bo to, że powstanie blok, to jedno, ale ludzie muszą mieć szkoły, przedszkola, sklepy. Fakt, ta infrastruktura była często budowana wiele lat później, ale była zaprojektowana i uwzględniona w planie.
Do czego nas doprowadzi ta obecna moda na moderny?
Do niczego, bo musi się zestarzeć nasze pokolenie, żebyśmy mogli docenić, czy to dobra architektura, czy nie. Trzeba dać jej szansę.
Obawiam się, że jak będziemy starzy, to tej architektury już nie będzie. Jest nieustannie niszczona.
Bo jesteśmy idiotami. Myślę, że zniknie jeszcze wiele ikon, jak choćby rotunda w Warszawie. Część zostanie zrównana z ziemią, część przykryje styropian. Pytam w książce, dlaczego?
Jak dokonałeś wyboru budynków, o których piszesz? Selekcja musiała być trudna.
Pierwotna lista zawierała najwybitniejsze realizacje ze wszystkich polskich miast. Ale kiedy zacząłem jeździć i fotografować te budynki, to stwierdziłem, że tak się nie da, że muszę stworzyć autorskie zestawienie. W Źle urodzonych są więc realizacje, które zrobiły na mnie największe wrażenie, jak stołeczne dworce kolejowe z centralnym na czele.
Warszawa i Katowice dominują w książce. Inne miasta nie zgłaszały pretensji?
Zgłaszały. Odpowiadam wtedy, że nie pisałem kompendium i że to mój autorski wybór.
Teraz masz 1,5 minuty na uzupełnienie zadania. Posłuchaj rozmowy drugi raz.
Droga ta twoja książka.
Taka miała być. Jest wydana w takiej, a nie innej formie. Nigdy nie zakładałem, że ma być masowo kupowanym tytułem.
Jednak sprzedaje się jak świeże bułeczki.
To, co teraz powiem, może będzie niepoprawne, ale mi na tym tak bardzo nie zależy. Dla mnie źle urodzone to produkt uboczny.
Czego?
Próby osobistego zrozumienia architektury. Tego, że mamy budynki, którymi zachwycają się krytycy architektury, ale już zwykli ludzie nie bardzo. Chciałem to sobie wyjaśnić, a do tego najlepszym instrumentem dla mnie jest reportaż. Jestem ekstrawertyczny, więc mam potrzebę opowiadania innym, ale to, czy komuś podoba się to, co napisałem, jest dla mnie wtórne.
Spodziewałeś się tak dużego zainteresowania źle urodzonymi?
Nie, a już na pewno nie tak pozytywnego, bo w książce jest sporo dyskusyjnych kwestii. Wiedziałem, że jakieś zainteresowanie będzie, bo temat jest modny.
Co wiedziałeś o architekturze, zanim zacząłeś pisać książkę?
Wiedziałem tyle, ile wie użytkownik architektury.
Wiedziałeś, dlaczego coś jest dobre?
Byłem bezrefleksyjny. Nie miałem żadnych narzędzi do oceniania budynku. Kiedy patrzyłem na projekty jakichś konkursowych zgłoszeń, to nie miałem pojęcia, dlaczego wygrał ten, a nie inny budynek. I mnie to denerwowało. Postanowiłem więc się dowiedzieć, stąd ta książka.
Złe urodzenie budynków, o których piszesz, wynika tylko z czasów, w których powstały?
Tak, i z konsekwencji tych czasów, bo wszystko, co związane z PRL-em, z czasami komunistycznymi, ma się kojarzyć źle. Na powstanie tych niejednokrotnie wybitnych realizacji wpływały przecież technologia czy dostępne materiały.
Gdyby te budynki powstały dzisiaj, ludzie by się nimi zachwycali?
Jestem o tym przekonany, bo zbudowano by je inaczej, z innych materiałów, które się tak szybko nie starzeją, no i nie miałyby komunistycznej łatki.
A jakie były główne grzechy powojennej moderny w Polsce?
Charakterystyczna dla modernizmu chęć przewidzenia wszystkich zachowań człowieka. Wielkie blokowiska, w których człowiek czuje się malutki. Nawet na takim przyjemnym osiedlu jak Tausen w Katowicach człowiek jest niczym robak. Tam mieszka ponad 20 tysięcy ludzi, ale są zadowoleni. Kiedy rozmawiałem z mieszkańcami Tausena, często powtarzali, że mieszkania są ciasnawe, ale przestrzeń wokoło, zieleń, wspaniałe.
Na Tausenie udało się także coś, co zwykle jest koszmarem, czyli renowacja elewacji.
To traumatyczny temat. Jeden z rozdziałów książki, którą teraz piszę, jest poświęcony temu, o co pytasz, czyli o manii malowania budynków w pastelowych kolorach. Kiedy dzwoniłem do spółdzielni mieszkaniowych, byłem przekonany, że oni będą się tłumaczyć, wstydzić, ale nie, są bardzo zadowoleni ze swoich osiągnięć. To wynika z kompletnego niezrozumienia, czym jest architektura.
No ale można tłumaczyć, pokazywać dobre wzorce.
Zgoda, to się zaczyna powoli dziać. Na osiedlu Wrocław Zachód na kawowej elewacji namalowano białe zwierzaki. Nie jest to sztuka najwyższych lotów, ale nie wygląda najgorzej. Mogła tam powstać jakaś makabryczna pastelowa elewacja, ale nie powstała.
Malowidła to może rzeczywiście ciekawa opcja.
Takie podejście zaczyna być już standardem w wielu miastach. To jest fajne.
Mówimy dużo o grzechach powojennego modernizmu, a jakie są jego zalety?
Dbałość o zapewnienie ludziom powietrza i zieleni. Architekci mieli na tym tle wtedy hopla. Drugą cechą było projektowanie całościowe, bo to, że powstanie blok, to jedno, ale ludzie muszą mieć szkoły, przedszkola, sklepy. Fakt, ta infrastruktura była często budowana wiele lat później, ale była zaprojektowana i uwzględniona w planie.
Do czego nas doprowadzi ta obecna moda na moderny?
Do niczego, bo musi się zestarzeć nasze pokolenie, żebyśmy mogli docenić, czy to dobra architektura, czy nie. Trzeba dać jej szansę.
Obawiam się, że jak będziemy starzy, to tej architektury już nie będzie. Jest nieustannie niszczona.
Bo jesteśmy idiotami. Myślę, że zniknie jeszcze wiele ikon, jak choćby rotunda w Warszawie. Część zostanie zrównana z ziemią, część przykryje styropian. Pytam w książce, dlaczego?
Jak dokonałeś wyboru budynków, o których piszesz? Selekcja musiała być trudna.
Pierwotna lista zawierała najwybitniejsze realizacje ze wszystkich polskich miast. Ale kiedy zacząłem jeździć i fotografować te budynki, to stwierdziłem, że tak się nie da, że muszę stworzyć autorskie zestawienie. W źle urodzonych są więc realizacje, które zrobiły na mnie największe wrażenie, jak stołeczne dworce kolejowe z centralnym na czele.
Warszawa i Katowice dominują w książce. Inne miasta nie zgłaszały pretensji?
Zgłaszały. Odpowiadam wtedy, że nie pisałem kompendium i że to mój autorski wybór.
Teraz masz 2 minuty na zakończenie zadania. To jest koniec pierwszej części sprawdzania rozumienia ze słuchu. Sprawdzanie rozumienia ze słuchu, część druga. Posłuchaj audycji z udziałem psychologów o tym, jak długo i jak efektywnie pracują Polacy i na podstawie tej rozmowy krótko odpowiedz na zadane pytania. Pierwszą odpowiedź podaliśmy jako przykład. Możesz posłuchać rozmowy dwa razy. Zrób najwięcej jak możesz za pierwszym razem, a za drugim uzupełnij zadanie. Teraz masz 2 minuty na przeczytanie pytań.
Z najnowszych danych Unijnego Biura Statystycznego Eurostat wynika, że Polacy pracują średnio o 4 godziny dłużej niż ustawowy 40-godzinny tydzień pracy i są narodem, który najdłużej pracuje w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy pracowici jak mrówki. No ale właśnie, czy jesteśmy tak pracowici, czy tak wykorzystywani?
Jeszcze jest jedna opcja. Możemy być zarobieni na własne życzenie. Z moich doświadczeń wynika, że bardzo wielu z nas, pracowników, po prostu źle sobie organizuje pracę, że mamy problemy nie tylko z zarządzaniem czasem, ale nawet z zarządzaniem energią. Zużywamy jej masę na czcze gadanie, większość posiedzeń mogłaby trwać godzinę, a nie 3 godziny i tak dalej.
Dużo nie zawsze znaczy dobrze, więc pytanie jest, jak wydajnie Polacy pracują, a nie jak długo pracują. W dużej mierze ten wydłużony czas pracy jest wymuszony na pracownikach. Wymuszony sytuacją ekonomiczną polskich rodzin. Innymi słowy, ludzie po prostu muszą więcej pracować, aby zarabiać więcej. Apetyty Polaków na dobre życie nie gasną, wręcz przeciwnie, żeby sprostać tym apetytom, tym aspiracjom, trzeba niestety zakasać rękawy i zabrać się do pracy. Z czego wynika ten duży wymiar godzin? Nie tylko z tego, że jakieś firmy zmuszają pracowników do nadgodzin, ale także wynika z tego, że bardzo wielu Polaków pracuje więcej niż w jednym miejscu.
Tak po prostu?
Tak po prostu. Po godzinach, ale nie w tej firmie, w której są zatrudnieni, tylko gdzieś idą, coś dorabiają. Ale im dłużej pracują ci, którzy mają pracę, tym mniej wyrobią wolnej przestrzeni dla tych, którzy tej pracy nie mają.
Ludzie pracujący, z którymi się spotykam, mówią, że dziś żyjemy w takich czasach, że są ludzie, którzy nie mają co jeść i tacy, którzy nie mają kiedy jeść. Rzeczywiście ci, którzy nie mają kiedy jeść, bywają zarobieni na własne życzenie, bo się źle organizują. Ale bywa też tak, że rzeczywiście, czując pozytywną presję szans i możliwości, każdą wolną chwilę przeznaczają na pracę rzeczywistą, a nie pozorną. Myślę, że najlepiej na rzecz pracy rzeczywistej dzieje się w firmach prywatnych oraz u tych paru milionów ludzi, którzy pracują na swoim. To są ludzie, którzy nie chcą przegapić szansy.
Tak, pracujemy najdłużej, a prawie o połowę mamy mniejszą produktywność niż średnia unijna. Z czego to wynika?
to nie dlatego, że ci ludzie, którzy tak długo pracują, wolno ruszają się w pracy i w związku z tym są mniej wydajni. Tylko o tej produktywności decydują czynniki poza nimi. To znaczy, nie jest to sprawa motywacji, przykładania się do pracy. To jest problem organizacji pracy. Mamy co prawda firmy, którymi się możemy pochwalić. Nowocześnie zorganizowane i zarządzane. Ale liczy się masa, a nie ta cienka warstwa nowoczesnych firm z jakimś know-how organizacyjnym, które przyszło z Zachodu. To raz. A dwa, my nie jesteśmy jeszcze krajem w pełni nowoczesnym. Co prawda rośnie udział usług, to jest taki wskaźnik na świecie dosyć twardy, który mówi, czy jesteśmy jeszcze w sferze industrialnej czy postindustrialnej. Jeszcze daleko nam nawet do USA, gdzie to już jest ponad 80% udziału usług w całym rynku. U nas to jest nieco ponad 60%, ale postęp pod tym względem jest ogromny. Ale chciałam powiedzieć, że oczywiście to jest także sprawa technologii. Ciągle są jeszcze takie pozostałości po tych mamutach PRL-owskich, gdzie niespecjalnie przykłada się wagę do tego, żeby ułatwić ludziom życie. Mówię ułatwić, ale tak naprawdę mam na myśli uefektywnić pracę ludzi.
Jak mówią eksperci od rynku pracy, polska struktura rynku pracy jest najgorsza w Europie, bo mamy najwięcej osób niepracujących na jedną pracującą.
Rzeczywiście mamy dwa wskaźniki. Jeden taki, że jest 1:1 pracujących do niepracujących w okresie aktywności zawodowej. No i z drugiej strony ci pracujący, jak już są pracującymi, no to pracują niemal za dwóch, przynajmniej jeśli chodzi o wymiar czasu pracy. Sądzę, że to jest troszkę efekt tego, że pracodawca bardzo się boi zatrudniać nowych pracowników, którzy mają przeszłość bezrobotnych albo długo szukali pracy. Innymi słowy, on woli głębiej orać tymi, którzy się jakoś sprawdzili i w związku z tym na nich nakłada obowiązek zrekompensowania pracy, która czeka tak naprawdę na innych ludzi.
Teraz masz minutę na uzupełnienie zadania. Posłuchaj nagrania drugi raz.
Z najnowszych danych Unijnego Biura Statystycznego Eurostat wynika, że Polacy pracują średnio o 4 godziny dłużej niż ustawowy 40-godzinny tydzień pracy i są narodem, który najdłużej pracuje w całej Unii Europejskiej. Jesteśmy pracowici jak mrówki. No ale właśnie, czy jesteśmy tak pracowici, czy tak wykorzystywani?
Jeszcze jest jedna opcja. Możemy być zarobieni na własne życzenie. Z moich doświadczeń wynika, że bardzo wielu z nas, pracowników, po prostu źle sobie organizuje pracę, że mamy problemy nie tylko z zarządzaniem czasem, ale nawet z zarządzaniem energią. Zużywamy jej masę na czcze gadanie, większość posiedzeń mogłaby trwać godzinę, a nie 3 godziny i tak dalej.
Dużo nie zawsze znaczy dobrze, więc pytanie jest, jak wydajnie Polacy pracują, a nie jak długo pracują. W dużej mierze ten wydłużony czas pracy jest wymuszony na pracownikach. Wymuszony sytuacją ekonomiczną polskich rodzin. Innymi słowy, ludzie po prostu muszą więcej pracować, aby zarabiać więcej. Apetyty Polaków na dobre życie nie gasną, wręcz przeciwnie, żeby sprostać tym apetytom, tym aspiracjom, trzeba niestety zakasać rękawy i zabrać się do pracy. Z czego wynika ten duży wymiar godzin? Nie tylko z tego, że jakieś firmy zmuszają pracowników do nadgodzin, ale także wynika z tego, że bardzo wielu Polaków pracuje więcej niż w jednym miejscu.
Tak po prostu?
Tak po prostu. Po godzinach, ale nie w tej firmie, w której są zatrudnieni, tylko gdzieś idą, coś dorabiają. Ale im dłużej pracują ci, którzy mają pracę, tym mniej wyrobią wolnej przestrzeni dla tych, którzy tej pracy nie mają.
Ludzie pracujący, z którymi się spotykam, mówią, że dziś żyjemy w takich czasach, że są ludzie, którzy nie mają co jeść i tacy, którzy nie mają kiedy jeść. Rzeczywiście ci, którzy nie mają kiedy jeść, bywają zarobieni na własne życzenie, bo się źle organizują. Ale bywa też tak, że rzeczywiście, czując pozytywną presję szans i możliwości, każdą wolną chwilę przeznaczają na pracę rzeczywistą, a nie pozorną. Myślę, że najlepiej na rzecz pracy rzeczywistej dzieje się w firmach prywatnych oraz u tych paru milionów ludzi, którzy pracują na swoim. To są ludzie, którzy nie chcą przegapić szansy.
Tak, pracujemy najdłużej, a prawie o połowę mamy mniejszą produktywność niż średnia unijna. Z czego to wynika?
To nie dlatego, że ci ludzie, którzy tak długo pracują, wolno ruszają się w pracy i w związku z tym są mniej wydajni. Tylko o tej produktywności decydują czynniki poza nimi. To znaczy, nie jest to sprawa motywacji, przykładania się do pracy. To jest problem organizacji pracy. Mamy co prawda firmy, którymi się możemy pochwalić. Nowocześnie zorganizowane i zarządzane. Ale liczy się masa, a nie ta cienka warstwa nowoczesnych firm z jakimś know-how organizacyjnym, które przyszło z Zachodu. To raz. A dwa, my nie jesteśmy jeszcze krajem w pełni nowoczesnym. Co prawda rośnie udział usług, to jest taki wskaźnik na świecie dosyć twardy, który mówi, czy jesteśmy jeszcze w sferze industrialnej czy postindustrialnej. Jeszcze daleko nam nawet do USA, gdzie to już jest ponad 80% udziału usług w całym rynku. U nas to jest nieco ponad 60%, ale postęp pod tym względem jest ogromny. Ale chciałam powiedzieć, że oczywiście to jest także sprawa technologii. Ciągle są jeszcze takie pozostałości po tych mamutach PRL-owskich, gdzie niespecjalnie przykłada się wagę do tego, żeby ułatwić ludziom życie. Mówię ułatwić, ale tak naprawdę mam na myśli uefektywnić pracę ludzi.
Jak mówią eksperci od rynku pracy, polska struktura rynku pracy jest najgorsza w Europie, bo mamy najwięcej osób niepracujących na jedną pracującą.
Rzeczywiście mamy dwa wskaźniki. Jeden taki, że jest 1:1 pracujących do niepracujących w okresie aktywności zawodowej. No i z drugiej strony ci pracujący, jak już są pracującymi, no to pracują niemal za dwóch, przynajmniej jeśli chodzi o wymiar czasu pracy. Sądzę, że to jest troszkę efekt tego, że pracodawca bardzo się boi zatrudniać nowych pracowników, którzy mają przeszłość bezrobotnych albo długo szukali pracy. Innymi słowy, on woli głębiej orać tymi, którzy się jakoś sprawdzili i w związku z tym na nich nakłada obowiązek zrekompensowania pracy, która czeka tak naprawdę na innych ludzi.
Teraz masz 2 minuty na zakończenie zadania. To jest koniec drugiej części sprawdzania rozumienia ze słuchu.